Rocznie w krajach Unii Europejskiej wytwarza się 25 milionów ton odpadów z plastiku. Tylko 30% z nich jest poddawanych recyklingowi. Reszta ląduje albo w śmietnikach, albo niestety na łonie natury. Pod koniec maja Komisja Europejska zaprezentowała konkrety planu walki z plastikiem, z odpadami plastikowymi. Weźmie pod lupę 10 produktów, które wytwarzane są z tworzyw sztucznych i najczęściej zaśmiecają morza i oceany. No właśnie, tworzywa sztuczne stały się nieodłączną częścią naszego otoczenia i choć patyczków do uszu z patyczków można zrezygnować bez żalu, to bez tworzyw sztucznych trudno wyobrazić sobie na przykład przemysł tekstylny. Produkcja i ich przetwarzanie to także poważna gałąź przemysłu, przynosząca dochody i dająca pracę, podkreśla Robert Szyman, dyrektor generalny Polskiego Związku Przetwórców Tworzyw Sztucznych.
Czy, nazwijmy ją w skrócie, unijna dyrektywa dla plastików budzi zaniepokojenie wśród wytwórców i przetwórców tworzyw sztucznych?
Oczywiście, że tak. No, każde ograniczenie, które wpływa na ograniczenie także produkcji, no jest niewątpliwie jakąś niedogodnością dla przetwórców tworzyw sztucznych, ale oczywiście no, my jako stowarzyszenie, jak również cała branża rozumie pewne zagrożenia, które są związane ze stosowaniem rzeczy, które mają bardzo krótki okres życia i następnie powodują duże zaśmiecanie. Jednakże w naszej ocenie należałoby to robić troszkę inaczej niż Unia proponuje. Uważamy, że jednak nie do końca ten pomysł Unii jest trafiony.
A jakby państwo rozwiązali problem nadmiaru plastików jednorazowego użytku?
Unia wprowadza pewne zakazy, ale nie odnosi się do tych sformułowań, które były w strategii dla tworzyw sztucznych, że należy wziąć pod uwagę cały cykl życia produktu, a następnie wybrać taki, który jest najmniej szkodliwy dla środowiska. Każda działalność człowieka to jest ślad dla środowiska i to trzeba sobie uzmysłowić. To, że coś jest zbliżone do natury, to znaczy jest to drewno, korek i tak dalej, to nie znaczy, że wprowadzenie niekontrolowane takich odpadów do środowiska nie pozostawia żadnego śladu. To jest absolutny błąd.
W Unii Europejskiej jest około 60 tysięcy firm produkujących plastiki, zatrudniają 1,5 miliona osób. Podejrzewam, że lobbowały w Brukseli, żeby to prawo nie było restrykcyjne. Czy Polacy też próbowali wpływać?
Tak, jak najbardziej. Jesteśmy członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Przetwórców w Polsce. Tych przedsiębiorstw, które mają w ogóle styczność z przetwórstwem tworzyw i tworzyw jest ponad 7 tysięcy. Można powiedzieć, że 2 tysiące to są na pewno przetwórcy tworzyw sztucznych. Jest to ilość zatrudnienia powyżej 100 tysięcy. Polska jako członek Unii Europejskiej zajmuje 6 miejsce pod względem produkcji artykułów tworzyw sztucznych, więc jest to poważny problem również dla zatrudnionych w tej branży, absolutnie.
Z Robertem Szymanem, dyrektorem generalnym Polskiego Związku Przetwórców Tworzyw Sztucznych, rozmawiała Anna Kafel w meczu Francja-Belgia 1-0 dla Francji. W studiu gość, przypomnę, pan profesor Artur Bartkowiak, dyrektor Centrum Bioimmobilizacji Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Dobry wieczór jeszcze raz, panie profesorze.
Dobry wieczór.
I telefonicznie dołączają do nas Ewa Chodkiewicz, specjalistka do spraw zrównoważonych gospodarki, Fundacja WWF Polska. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I w Amsterdamie jest Piotr Barczak, koordynator polityk odpadowych w Europejskim Biurze Ochrony Środowiska w Brukseli, współzałożyciel Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste oraz Instytutu Gospodarki Obiegu Zamkniętym. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Zacznijmy od pana, panie Piotrze. Przypomnijmy, że pod koniec maja pojawił się dokument Komisji Europejskiej w randze dyrektywy, a zatem jeśli wejdzie w życie, będzie wymagał przetransponowania jego zapisów do prawa krajowego o redukcji wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko. Dokument ten dotyczy produktów z tworzyw sztucznych wykorzystywanych jednorazowo i wydaje się, że rynek odetchnął z ulgą. Zaproponowanych produktów, które mają być zupełnie wycofane z rynku, jest niewiele i wygląda na to, że łatwo można je zastąpić produktami z innych materiałów. Pan też ma takie wrażenie, że nie jest tak źle, jak się to wydawało na początku?
To oczywiście, propozycja może jest dość klarowna i wprowadza pewne poważne zmiany, ale nie jest to totalne ograniczenie, totalny zakaz wszystkich plastików, czy nawet większości plastików jednorazowych. Nie, są tylko dwie główne grupy, które będą zakazane. To są przedmioty jednorazowego użytku, dla których istnieją alternatywy, które są dobre, które to alternatywy mają też pozytywny wpływ na środowisko, w sensie, że ich alternatywy nie mają tak złego wpływu jak plastiki. Inne produkty będą tylko ograniczone lub będą pewne dodatkowe zobowiązania dla producentów, aby etykietowali je lepiej, aby zbierali selektywnie, aby dopłacali do kosztów zbiórki, do kosztów czyszczenia plaż, czyszczenia rzek. Także to nie są, tam powiedziałbym, propozycja jest zbalansowana, jest kompromisem, nie jest absolutnie bardzo ambitna. My jako Stowarzyszenie Zero, Polskie Stowarzyszenie Zero Waste, czy jako Europejskie Biuro Ochrony Środowiska, widzielibyśmy tę propozycję jeszcze bardziej ambitną. Miejmy nadzieję, że w procesie legislacyjnym taki minimum, tak, to co ta propozycja teraz komisja zaproponowała, będzie ostatecznie zaadoptowane.
Przypomnijmy, że w Europie mamy 60 tysięcy firm, które zajmują się właśnie produkcją i przetwórstwem tworzyw sztucznych o łącznym obrocie około 350 miliardów euro. Te firmy zatrudniają 1,5 miliona ludzi, a z drugiej strony badania wskazują, o czym mówiłem, kiedy rozmawiałem z panem profesorem przed 21, że tylko 1% tego, co w oceanach, pochodzi z krajów Unii Europejskiej. Więc może to nie my powinniśmy się ostro brać do roboty, jeżeli chodzi właśnie o plastik jako surowiec, taki jak właśnie sztuczce, naczynia plastikowe, słomki do napojów. Ewa Chodkiewicz, specjalistka do spraw zrównoważonej gospodarki, Fundacja WWF Polska.
Na pewno nie możemy powiedzieć tak, że to nie jest nasz problem, że to nie nasze odpady zanieczyszczają oceany. W dzisiejszej dobie globalizacji to jest tak, że model gospodarczy, model powstawania odpadów jest jeden dla całego świata. My powinniśmy być pierwsi, powinniśmy być bardziej ambitni, powinniśmy dać przykład innym gospodarkom, wpływać na firmy, bo one sprzedają te towary zarówno u nas, jak i w innych częściach świata. Jest też tak, że nie można mówić, że to nie nasze odpady, bo odpady nie mają granic. Nasze odpady, odpady unijne były też wysyłane do innych krajów i tam powodowały negatywne skutki środowiskowe, więc rachunek za nasze działania płacą inne kraje. Nie zgadzam się z tym, że to nie nasze odpady zanieczyszczają oceany. To też nasze.
No też nasze, nawet jeżeli to jest 1%. O czym mówił jeden z naszych gości w relacji dźwiękowej, Anny Kafel. Czy pani widzi wadę właśnie tych projektów, tej dyrektywy unijnej? Czy ona jest za wąska, tak jak mówił Piotr Barczak? Bo czy jest to rozczarowujące po prostu, że tych produktów jest za mało?
Zgadzam się z panem Piotrem. W dzisiejszych czasach nie ma wymówek dla jednorazówek. Powinniśmy podejść do tego dużo bardziej ambitnie niż ta propozycja przedstawiona przez komisję.
No właśnie, jak na to patrzy profesor Artur Bartkowiak, przypomnę, dyrektor Centrum Bioimmobilizacji Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych. Materiały plastikowe są tanie, coraz nowocześniejsze i można produkować takie, które podlegają w 100% recyklingowi.
To prawda. Należy pamiętać o tym, że w ramach nowej planowanej ustawy dotyczącej gospodarki w obiegu zamkniętym i również projektom dotyczącym tworzyw sztucznych są przepisy, które mówią o zasadach nowego projektowania, tak aby te opakowania były zdecydowanie mniej uciążliwe dla środowiska. Ja uważam, że tu trzeba podejść do problemu kompleksowo. Mamy tak naprawdę na to 3 lata, bo proszę pamiętać o tym, że prawdopodobnie ta ustawa dopiero zostanie przyjęta w przyszłym roku, a wejdzie w życie za 2 lata. I chciałbym również w tym aspekcie może nie zaapelować, ale mam nadzieję, że również Ministerstwo Środowiska naszego kraju przygotuje się zdecydowanie lepiej niż to miało miejsce w poprzedniej akurat kwestii dotyczącej jednorazówek. Także jeżeli wszyscy również, zarówno producenci opakowań, jak i przede wszystkim jednak my, konsumenci, zaczniemy rozumieć problem i zaczniemy wspólnie działać, uważam, że te skutki w przyszłości dla środowiska będą zdecydowanie mniejsze. To znaczy, no już są, ale będą prawdopodobnie, mogą być zredukowane.
Badania wskazują, że 75% tworzyw sztucznych, które zostały wprowadzone na rynek od chwili rozpoczęcia ich produkcji, stały się już odpadem. To 6 miliardów 300 milionów ton, z których mniej niż 10% zostało poddanych recyklingowi, a 12% odzyskowi energetycznemu. To wyzwanie dla wielu krajów, ale również dla całego świata. Może to brzmi patetycznie, no ale jeżeli patrzymy na te wielkie wyspy plastiku pływające na morzach, ginące zwierzęta z powodu właśnie plastiku. Nie słyszy pan, panie Piotrze, nas?
Zerwało połączenie.
Zerwało połączenie, to ja zgłaszam to w takim razie realizatorowi. Panie Piotrze, ja pana słyszę, pan nas nie słyszy. To za chwilę wrócimy do rozmowy z panem. Chciałem zapytać panią, panie Ewo, ponieważ z panem profesorem Bartkowiakiem przed 21 rozmawialiśmy o tym, że najważniejsza jest edukacja, że pan profesor położyłby nacisk właśnie na edukację, na to, żeby korzystać z tych materiałów, które mogą być poddane recyklingowi, żeby nie śmiecić. Przeszliśmy także od skali makro do skali mikro. Pan profesor podawał tutaj przykład Pobierowa, gdzie jeździ dosyć często i w tym roku widzi mniej pojemników, koszy na śmieci niż w poprzednich latach i niestety nie jest to wynik tego, że nagle wszyscy zostali tak wyedukowani, że śmieci zabierają ze sobą.
Oczywiście doceniam element edukacji, niemniej jednak chciałabym porozmawiać chwilę o recyklingu, bo to też nie jest panaceum, to nie jest rozwiązanie na wszystkie nasze problemy. Proszę, żebyśmy pamiętali o tym, że jesteśmy w tej chwili ponad 40 lat po tym, jak został wprowadzony znak recyklingu, taki trójkąt składający się z trzech strzałek, mówiące o tym, że materiał nadaje się do recyklingu i ponad 40 lat po wprowadzeniu tego znaku tylko 14% tworzyw sztucznych jest zbieranych do recyklingu, co nie jest jednoznaczne z tym, że one są poddawane recyklingowi. Więc jeśli chodzi o recykling, my jako ludzkość ponieśliśmy strasznie dużą porażkę. A dlaczego powiedziałam, że recykling to nie panaceum? Bo tworzyw sztucznych nie można przetwarzać w nieskończoność. Za każdym razem po takim procesie przetworzenia otrzymujemy materiał gorszej jakości. Poza tym proces recyklingu wymaga dostarczenia energii, powstają przy tym też odpady uboczne. Recykling wymaga też dużej dyscypliny od tych produkujących odpady, czyli od konsumentów, starannej selekcji, starannego wyrzucania śmieci do odpowiednich kontenerów. Także recykling to jest takie rozwiązanie końca rury, które pozwala trochę zminimalizować skutki naszych działań, ale nie do końca rozwiązuje całkowicie problem.
No właśnie, pani Ewo, zatrzymajmy się, bo tutaj mamy specjalistę, profesor Artur Bartkowiak. Jak to jest z tym plastikiem? Czy nie można go recyklingować w nieskończoność?
To znaczy tak, można podać przykład oczywiście opakowań celulozowych, które mogą być aż do 7 razy poddawane procesowi recyklingu, czyli wykorzystania ponownego i dzięki temu oczywiście nie zużywamy choćby naszych lasów. Jeżeli chodzi o tworzywa sztuczne, faktem, że na dzień dzisiejszy mamy problem dotyczący tego, że większość z tych materiałów to są układy wielomateriałowe, składające się z wielu tak naprawdę tworzyw. I jeżeli będziemy lepiej projektować, jeżeli będziemy lepiej oznaczać, będziemy w stanie wykorzystywać je. I niekoniecznie możemy je wykorzystywać, musimy je wykorzystywać tylko i wyłącznie do opakowań do żywności. Jest wiele innych możliwości zastosowania, gdzie de facto te materiały mogą być wykorzystane. Ja jeszcze raz wrócę do tego, że proszę sobie wyobrazić, jakie by było nasze życie bez tworzyw sztucznych, tak? Bez tych opakowań, może niekoniecznie jednorazowych, bo tutaj się zgadzę, że ich jest za dużo i one faktycznie w wielu przypadkach są niepotrzebne. Natomiast opakowania to naprawdę nasze bezpieczeństwo. Tutaj nie należy demonizować tak naprawdę tworzyw sztucznych jako coś, co powoduje destrukcję naszego życia i naszego środowiska.
I Ewa Chodkiewicz, wróćmy do pani.
Oczywiście, że opakowania ułatwiają nam życie, ale za tę wygodę naprawdę płacimy dużą cenę. Ja nie będę się z panem sprzeczała. Chodzi głównie o, jeżeli chodzi o opakowania, to ich produkujemy za dużo. Każdy z nas, konsumentów, ma takie doświadczenie, że idzie do sklepu i widzi to, co w innych krajach jest już normą, że są pojedyncze produkty, pojedyncze nawet owoce, które mają naturalną ochronę w postaci swojej skórki, które są popakowane pojedynczo w folię. Więc tych opakowań oszaleliśmy trochę na punkcie plastiku i tych opakowań produkujemy naprawdę, naprawdę dużo za dużo.
To zgoda. Tu się zgadzam, oczywiście ma pani rację. Produkujemy w tej chwili, żeby to można przybliżyć na jednego mieszkańca rocznie, niezależnie od tego, czy to jest niemowlę, czy de facto to jest dorosła osoba, około 300 euro, 1200 zł tak naprawdę w naszym budżecie rocznie wydajemy na opakowania.
No właśnie, chciałbym, żebyśmy ukonkretyzowali naszą dyskusję chociażby na przykładzie foliówek, tych toreb, siatki, jednorazówki, reklamówki, zrywki, torby foliowe, zwał jak zwał, ale przypomnijmy, że popularne foliówki, do których pakujemy zakupy w sklepach, nie są już darmowe. 1 stycznia weszła w życie ustawa, która zlikwidowała nieodwołalnie bezpłatne torby plastikowe w sklepach. Opłata za taką torbę wynosi 20 groszy. Ale jak państwo oceniają, czy sprzedawcy sobie poradzili z tym problemem i klienci, czy rzeczywiście po tych wielu już miesiącach można powiedzieć, że przerzucamy się na innego rodzaju opakowania? Tak, Piotr Barczak.
Tak, więc przykład foliówek i całej tej dyrektywy foliówkowej jest bardzo podobny do tego, co właśnie widzieliśmy w maju ostatnio. Dyrektywa dotycząca toreb plastikowych, jednorazowych była dyskutowana w Brukseli 3 lata temu, została zaadoptowana 2 lata temu i teraz widzimy w Polsce, zaczyna działać. Powiem szczerze, nie mieszkam w Polsce, nie wiem, jak to teraz wygląda w Polsce, ale w wielu, wielu krajach już przyniosła swoje skutki po kilku miesiącach, kiedy to wprowadzenie opłaty dodatkowej na coś, co wcześniej było darmowe, było w percepcji użytkowników po prostu darmowe, było brane na potęgę i wyrzucane również na potęgę. Teraz jest już płatne, więc jest to ten czynnik, który zmusza konsumentów do tego, aby pomyśleli, czy na pewno ją potrzebują, a może mają w domu inną, którą mogliby użyć, może nawet taką jakąś ładniejszą, prawda, w designie i bardziej użyteczną niż zwykła plastikowa torebka. I ta sama logika może być zaaplikowana do wszystkich innych produktów, kubków do kawy na przykład. Dlaczego kubki do kawy nie są dodatkowo płatne? Dlaczego słomki nie są płatne? Dlaczego butelki i różne dodatkowe opakowania? Dlaczego nie są? Nie mówimy o zakazie, ale jeżeli ktoś naprawdę chce, to świadomie lub nieświadomie, ale wybiera dany produkt z opakowaniem, powinien również za to opakowanie zapłacić po to, żeby ta opłata później finansowała jego zbiórkę, jego recykling i również po to, żeby dać pewną szansę dla opakowań wielorazowych, które dzisiaj są niestety droższe, żeby one również były wykorzystywane, żeby konsumenci zwrócili się do nich i zaczęli je więcej używać. Więc rezultaty przyniosły swoje skutki. W wielu krajach ograniczono bardzo, bardzo konsumpcję torebek jednorazowych i myślę, że to samo będzie z tymi jednorazowymi produktami, które teraz zostały zaatakowane, że tak powiem.
A jak pani Ewa Chodkiewicz widzi ten problem? Bo ja na przykładzie sklepu, który często odwiedzam, widzę, że wiele osób jednak kupuje te jednorazówki. Widzę też osoby i widzę też personel sklepu, który daje takie torebki bardzo cienkie, takie foliówki, które mamy na stanowiskach z warzywami czy właśnie z jakimiś orzechami i te są po prostu wydawane bezpłatnie. Jak pani to widzi?
Dokładnie tak jak pan. Ta opłata jest symboliczna i nawet ministerstwo, wprowadzając ją, zarzekało się, że to właśnie będzie opłata symboliczna i ona taka jest. Jeżeli idę do sklepu, robię zakupy dla mojej całej rodziny i muszę zapłacić 20 groszy za torbę foliową, to nie odczuwam tego w kieszeni. Gdyby ta opłata była wyższa, znów tutaj troszeczkę zabrakło ambicji. W Estonii jest to 1 euro. 1 euro już może stanowić dla kogoś różnicę, a ta opłata jest zbyt niska. Druga rzecz to taka, którą pan podkreślił, że te zrywki, których żywot jest bardzo krótki, ludzie na potęgę pakują w nie zakupy i te torebki nie przeżywają prawdopodobnie nawet drogi do domu, bo jak sama nazwa wskazuje, zrywki się po prostu zrywają. Także myślę, że ta opłata jest zbyt niska i tego też boję się z transponowaniem kolejnych unijnych dyrektyw do polskiego prawa, że tutaj też będzie taki... Tak mało ambitnie.
Wróćmy do Piotra Barczaka. Chciałem pana, Piotrze, zapytać o Polskie Stowarzyszenie Zero Waste. Jakie są zadania tego stowarzyszenia? Zero śmieci?
Tak, znaczy Polskie Stowarzyszenie Zero Waste powstało rok temu i od tego czasu promujemy życie bez zbędnej konsumpcji, która jest tak naprawdę szkodliwa dla środowiska, ale też niewygodna, brzydka, niemodna i po prostu staramy się pokazać, że są inne metody konsumpcji wody, napojów, bezopakowaniowe zakupy, różne inne metody. Znamy już tak naprawdę naszym babciom i dziadkom radzenia sobie z innymi codziennymi zadaniami, działania, które nie generują takiej ilości śmieci. I to nie zawsze znaczy, nazywamy się zero waste, bo taka jest, powiedziałbym, utopia nasza, ale nie znaczy to, że musimy nagle z dnia na dzień przestać generować śmieci. Tego się nie da, jesteśmy tego całkowicie świadomi, ale drobnymi kroczkami każdy może zdziałać coś i do tego zarazić swoje otoczenie, pokazać, że można. I myślę, że w ten sposób oddolnie, bo ja wierzę i w oddolne działania i odgórne, dlatego pracuję na poziomie legislacji, ale oddolne działania są bardzo tutaj też dobre i pokazują pewien trend, który teraz będzie się rozwija. Już mamy 20 tysięcy członków tego stowarzyszenia na Facebooku, więc naprawdę rośnie w siłę. To bardzo mocna organizacja.
Mówimy tutaj o plastikach jednorazowego użytku, o tym, żeby było ich jak najmniej i tu jesteśmy zgodni. Oto informacja z czerwca tego roku. Zastąpią metal, drewno, szkło. Tworzywa sztuczne już dziś są niezbędnym elementem produkcji samochodów, sprzętu elektronicznego, a nawet przyborów kuchennych. Są tańsze i bardziej wytrzymałe. 300 tysięcy osób zatrudnia polska branża chemiczna. No i wychodzi na to, że należymy do liderów w tej branży. Czy pomimo ograniczenia, panie profesorze, właśnie tych opakowań plastikowych, jednorazowych, o czym pan mówił, że to słuszne, nadal ta branża u nas będzie się bardzo dynamicznie rozwijała, czy też będzie to jednak z tego powodu właśnie tych opakowań, tych jednorazowych sztućców, jakieś tąpnięcie?
Ja sądzę, że ta branża jest bardzo silna w Polsce. Ja bym chciał przytoczyć 2,5% PKB, to są opakowania, to naprawdę jest duża kwota, która zasila budżet naszego kraju. Natomiast wiele tych firm, które skorzystało między innymi z funduszy w ramach ostatnich dwóch perspektyw i się bardzo mocno dofinansowało w nowe technologie, w tej chwili myśli o dalszej ekspansji w kierunku właśnie opakowań, które będą coraz lepsze, będą spełniały oczywiście wymogi gospodarki w obiegu zamkniętym. Tutaj jest coraz więcej firm, które już myśli o tym, jak to będzie wyglądało za 2-3 lata, kiedy firmy będą musiały spełniać właśnie te kryteria dotyczące wprowadzenia tylko i wyłącznie takich opakowań. Mówi się również o tym, być może Państwo wiedzą, że w przyszłości już pewne materiały zostały wycofane, takie jak polistyren, czyli spieniony polistyren. Firma czy koncern McDonald's już nie podaje różnego rodzaju produktów spożywczych. W przyszłości mówi się również o tym, że będą tylko 3 podstawowe materiały i na pewno ten recykling dzięki temu będzie zdecydowanie uproszczony. Ja mam nadzieję, że ta rzecz będzie w przyszłości właśnie w ten sposób wdrażana.
W Polsce przemysł tworzyw sztucznych notuje roczne obroty w wysokości ponad 17 miliardów euro. W niemal 7600 firmach produkujących i przetwarzających tworzywa i mieszanki pracuje 140 tysięcy osób. I już w ramach puenty po minucie dla naszych gości telefonicznych Ewa Chodkiewicz. Proszę powiedzieć, jaki stan będzie dla pani zadowalający? Kiedy pani powie, reprezentując Fundację WWF Polska, no z tym recyklingiem jest dobrze, tych opakowań i różnego rodzaju plastików, które są jednorazowego użytku, nie ma. Jaki stan będzie panią zadowalał?
Tutaj nie wymyślam koła od początku. Będę usatysfakcjonowana, jeżeli spełnimy zasady dotyczące postępowania z odpadami, które narzuca nam Unia Europejska, czyli przede wszystkim unikać ich powstawania. Rozumiem, że są pewne branże, które muszą wykorzystywać tworzywa sztuczne, niemniej jednak powinniśmy naprawdę przemyśleć naszą gospodarkę, bo tego plastiku powstaje za dużo, szczególnie jeżeli chodzi o opakowania, szczególnie jeśli chodzi o opakowania jednorazowe. Jest ich za dużo i należy zapobiegać ich powstawaniu. Dużo później musimy myśleć o recyklingu. Panowie podawali liczby dotyczące obrotów przemysłu, a jest jeszcze coś takiego jak nowe unijne cele recyklingu, które narzucają nam procent odzysku odpadów komunalnych, to, że nie będzie można już ich składować, tylko 10% będzie można ich składować, to, że producenci opakowań muszą wywiązać się z celów recyklingu dotyczących swoich tworzyw. To jest plan minimum, który branża musi też mieć z tyłu głowy.
Miejmy nadzieję, że będzie zrealizowany. Musimy kończyć jeszcze
króciutko. Bo jeśli nie, to czekają nas kary.
Jeszcze króciutko Piotr Barczak, koordynator polityk odpadowych w Europejskim Biurze Ochrony Środowiska w Brukseli.
Tak, ja chciałem tylko odpowiedzieć na tą obawę ze strony producentów, więc niekoniecznie to, ograniczenie produkcji plastików będzie znaczyło ich zamknięcie tych fabryk. Po prostu trzeba się przebranżowić, można zacząć produkować plastiki pochodzące z biomasy, które będą może biodegradowane lepiej. Oczywiście to nie jest rozwiązanie może idealne, ale jest to pewna nowa ścieżka, w której Europa również, a szczególnie Polska, może prowadzić, więc na pewno jest wiele różnych nowych innowacji, gdzie dotychczasowe przedsiębiorstwa mogą się przebranżować.
Znaleźć swoje miejsce. I tu stawiamy kropkę. Piotr Barczak, wcześniej Ewa Chodkiewicz i profesor Artur Bartkowiak. Dziękuję Państwu za rozmowę.